Już kiedyś już wcześniej wspomniałem wam, że bardzo poruszyło mnie, kiedy w Warszawie usłyszałem takie jakby nowe dla mnie przynajmniej określenie Biblii, że jest to dziennik budowy domu Bożego. Bardzo mi się to spodobało i wiecie, w związku też z tym postanowiłem zrobić sobie takie może małe studium biblijne pod tym kątem, ale też chciałem to zrobić nie tylko dla siebie, ale chciałem podzielić się z wami tym, co w czasie tego studium odnalazłem, odkryłem i co w czasie tego studium przeżyłem z Panem i z Jego Słowem. Myślę więc, że pierwsza rocznica powstania naszego zboru, pierwsza rocznica powstania chrześcijańskiej wspólnoty bezdomnych Domu Łazarza w Krakowie, to bardzo dobra okazja, by tak chociażby w duchu tylko przeglądnąć nasz własny dziennik budowy i skonfrontować go z tym, co znajdujemy w Piśmie Świętym. No bo jeżeli rzeczywiście tak, w ten sposób będziemy patrzeć na tę księgę, to znaczy, że poważnie traktując to, co w niej jest zapisane, i my bierzemy udział w budowaniu domu Bożego. A przecież Bogu właśnie o to chodzi. Bogu nie chodzi o to, byśmy z jakąś taką marmurową powagą na naszych twarzach jedynie słuchali Jego słów, grzecznie kiwali naszymi główkami, po czym nadal siedzieli z założonymi rękami i nie robili nic, zasłaniając się to. Jestem zbyt młody w wierze, to za mało wiem, za mało mam umiejętności. Jak się mam brać za budowanie czegokolwiek, skoro nie mam nawet podstawowych materiałów budowlanych. Ale drodzy bracia, drogie siostry, Boży budowniczy to jest człowiek czynu, a nie filozof teoretyk. Boży budowniczy to człowiek odważny. To człowiek, który nie boi się wyzwań, człowiek, który nie boi się trudności. Wiem, że w naszym kościele bynajmniej nie jestem osamotniony w tym pragnieniu, by takim właśnie Bożym, odważnym, nie bojącym się trudności, wyzwań budowniczym być. Gdybym był samotny w tym, to ani nie byłoby ani Zamkowej, ani Nowogródzkiej, ani Koprowej. Żadne z tych miejsc ani by nie powstało, ani by nie przetrwało. Ja wiem, że to są wszystko Boże dzieła i że Jemu i tylko Jemu należy się cześć i chwała za to, co czynił i czyni wśród nas. Wiem, zawsze pamiętam to, co Salomon napisał w swoim psalmie, że jeżeli Pan domu nie zbuduje, to na próżno trudzą się ci, którzy go budują. Ale wiem też, że to, co pastor Wojtek mówił rano, że Bóg używa ludzi, by wykonać, by doprowadzić do wspaniałego końca swoje dzieła. I wiem też, że On daje i chcenie, i wykonanie. A więc skoro On daje to chcenie, to pragnienie, to jestem przekonany, że jeżeli są wśród nas tacy, którzy już pragną przyłożyć się do tej Bożej budowli, do budowania domu Bożego, to nie skończy się na słomianym zapale, nie skończy się to na dobrych chęciach, bo Bóg daje i chcenie, i daje i wykonanie. A więc skoro takie pragnienie pojawiło się w naszych sercach, to możemy być pewni, że teraz Bóg wyśle nas na konkretną budowę i że oczekuje od nas, że zawiniemy rękawy i zabierzemy się do pracy. Ale Bóg oczekuje również, że będziemy budować zgodnie z Jego słowem, zgodnie z Jego nakazami, zgodnie z Jego wskazówkami, zgodnie z Jego ostrzeżeniami. Wiecie, zależnie od intelektu, zależnie od stopnia naszej wyobraźni, od takich indywidualnych predyspozycji, możemy mieć naprawdę mnóstwo naszych własnych pomysłów na budowę. Ale tutaj nie chodzi najmniej o budowę jakiegoś kurnika dla teściowej czy gołębnika dla teścia. Chyba nawet nie chodzi o budowę jakiegoś pałacu dla pana prezydenta. Ale chodzi o coś więcej. Chodzi o budowę domu Bożego. A to już jest całkiem inna dziedzina i całkiem inna, oczekiwana jakość budowania, prawda? Dlatego właśnie chcę was zachęcić, byśmy wspólnie prześledzili te kilka czy kilkanaście fragmentów Pisma Świętego, fragmentów Biblii, które pomogą zrozumieć nam, w jakim dziele bierzemy udział i czego nasz Pan od nas w związku z tym oczekuje. Ja wiem, znam wielu z nas doskonale i znamy się kupę lat i wiem, że wielu ma naprawdę dobre chęci, są naładowani, są pełni zapału, naładowani różnymi wspaniałymi pomysłami. Ale pragnę, byśmy wszyscy mieli świadomość, wszyscy łącznie ze mną, mieli świadomość, że budowanie czegokolwiek bez Słowa Bożego lub co gorsza, budowanie wbrew temu, co mówi Boże Słowo, to nie tylko strata czasu, nie tylko marnowanie Bożych darów, marnowanie sił, które od Niego otrzymaliśmy, ale nawet co gorsza, to może być to poczytane jako bunt przeciwko Bogu. Powaga tego ostrzeżenia w żaden sposób nie usprawiedliwia tak częstej przecież postawy, no to lepiej w takim razie nie róbmy nic. No to lepiej nie narażajmy się na to, że zaczniemy bardziej po swojemu niż po Bożemu, że w sumie my się będziemy starać, a jemu się to nie będzie podobało. Powaga tego ostrzeżenia powinna nas zacząć zachęcać. Zachęcać właśnie tych, którzy nie boją się wyzwań, nie boją się trudów. Powinna zachęcać budowniczych do tego, by ani na moment, nie spuszczać ze swoich oczu Bożego Słowa. Tak jak każdy budowniczy budujący zwykły ziemski dom nigdy nie zignoruje wskazań poziomniczy, czy tego, co mu pokazuje przecież pion murarski. Ja tu bardzo często kładę akcent na to, że Słowo Boże jest nam niezbędne absolutnie w każdej dziedzinie naszego życia. I wiem, że wielu uważa, że przesadzam. Przesadzam pod tym względem, że jeżeli chodzi o tą niezbędność w każdej dziedzinie życia, to już na pewno jest jakieś takie przeginanie na stronę jakiegoś takiego radykalizmu, jakiś taki nawet ktoś to nazwał kiedyś fanatyzm. Ale od dawna, kiedyś to gdzieś przygnęło do mojego serca i zapamiętałem i lubię wracać do tych wersetów, które mówią nam, w jaki sposób Mojżesz traktował Boże Słowo i jak bardzo mu zależało na tym, by to Boże Słowo było też tak poważnie, bardzo poważnie i niemal nieustannie traktowane i pilnowane przez lud, który prowadził. W piątej księdze Mojżeszowej czytamy 11 rozdział od 18 wersetu, czytamy tak. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki i niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze i gdy się kładziesz i gdy wstajesz. Wypisz je także na odrzwiach twojego domu i na swoich bramach. Nie można zlekceważyć słów Bożych przekazanych przez Mojżesza ludowi i nic takiego lekceważenia nie mogłoby przecież usprawiedliwić. I nie można też w żaden sposób lekceważyć słów, które przekazał nam nasz Pan Jezus Chrystus. Wracając więc do naszego studium biblijnego, studium na temat budowania, zacznę od znanych nam wersetów, ale myślę, że tak powinniśmy właśnie zacząć to nasze śledzenie tematu. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, od 47 wersetu. Zachęcam, weźcie sobie Nowe Testamenty, jeżeli są tam gdzieś w pobliżu, jak nie, to proszę, podajcie nam spółek. W Ewangelii Łukasza czytamy tak. To są słowa właśnie Pana Jezusa. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Zasady więc znamy. Fundament należy założyć na skalę. Nawet jeżeli potrzeba bardzo dużo wysiłku, by się do tej skały dokopać. A jednak warto się do tego przyłożyć bardzo, bardzo starannie. I tylko tak możemy rozpocząć jakiekolwiek budowanie. Co w takim razie jest tą skałą i co winno stanowić fundament naszej budowy? Jest wiele miejsc w Biblii, które bardzo wyraźnie mówią nam o tym, że to Bóg i tylko Bóg jest tą skałą. Dzisiaj rano czytałem wam fragment modlitwy Anny, matki Samuela, gdzie Anna wyznaje: nikt taką skałą jak nasz Bóg. Tam w Biblii Gdańskiej, z której czytałem, było: nikt taką opoką jak nasz Bóg. W Psalmie 78 czytamy: przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy jest odkupicielem ich. Dawid śpiewa o Bogu: Bóg skałą moją, jemu ufam. I śpiewa, bo któż jest Bogiem oprócz Pana i któż skałą oprócz Boga naszego? Dawid w psalmach nazywa Boga skałą zbawienia, nazywa go skałą schronienia. Przykazania, które do naszego dziennika budowy wpisał sam Pan Jezus, mam tu na myśli między innymi te słowa o głębokim kopaniu, takim kopaniu, by dokopać się do skały, do tego miejsca, gdzie możemy postawić fundament, to dla mnie zachęta, by szukać Boga ze wszystkich sił. Nie rób, bracie, niczego i nie zaczynaj niczego. Nie zaczynaj żadnej budowy, nie zaczynaj żadnego przedsięwzięcia, jeżeli najpierw nie zacząłeś szukać Boga. Biblia nie tylko nakazuje nam takie bardzo intensywne, bardzo staranne poszukiwania, ale jednocześnie zapewnia nas, że takie poszukiwania, takie dokopywanie się do skały zakończy się sukcesem. Biblia zapewnia, że Bóg się da znaleźć tym, którzy Go szukają. Bóg mówi, że miłuje tych, którzy Go szukają i da im się znaleźć. Mówi też, że jest blisko, ale księdze Izajasza pisze tak, coś bardzo, bardzo ważnego. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. To nie jest zachęta, by te poszukiwania odłożyć na jutro, pojutrze, czy przyszły tydzień, czy dopiero następny rok. To nie tak brzmi, prawda? Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Przejdźmy teraz już do samego fundamentu naszej budowy. Tutaj też Słowo Boże jest niezawodne, jest precyzyjne. Posłuchajmy, co na ten temat mówi wielki budowniczy Domu Bożego, apostoł Paweł. W pierwszym liście do Koryntian czytamy tak. Pierwszy list Koryntian, 3 rozdział, od 10 wersetu. Według łaski Bożej, która jest mi dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Za chwilę przeczytamy ciut inne określenie. Będzie to list tego samego budowniczego, apostoła Pawła do Efezjan. Ale wierzcie mi, nie ma tutaj żadnej sprzeczności. Do Efezjan w 2 rozdziale Paweł pisze tak. Tak więc, ten fragment już czytał dzisiaj pastor Jurek. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Pan Jezus Chrystus, na którym cała budowa mocno spojona stoi, rośnie w przybytek święty w Panu. Myślę, że chyba wszyscy wiemy, czym jest kamień węgielny, a tak na wszelki wypadek pozwoliłem sobie zaglądnąć do encyklopedii i wypisałem tutaj oficjalną definicję. Kamień węgielny, rzadziej nazywany węgłowym. W budownictwie tradycyjnym to kamień w narożu ściany wieńcowej, na którym opiera się węgieł ściany. Współcześnie najczęściej określa się tak pierwszy położony kamień lub cegłę rozpoczynającą budowę. Dawniej umieszczano na nim imię budowniczego. Dziś dołącza się także informacje o dacie budowy, inwestorze itp. Wmurowanie kamienia węgielnego to jest zazwyczaj związane z ceremonią podpisania aktu erekcyjnego. Ogromne znaczenie takiego kamienia węgielnego nie ulega wątpliwości. Właściwie to nie wymaga żadnych jakichś takich specjalnych udowodnień. Niemniej jednak pozwoliłem sobie prześledzić kilka fragmentów Biblii, gdzie pojawia się ten tajemniczy, niezwykły, wspaniały, niezbędny kamień i gdzie właśnie to jego niezwykłe znaczenie jest jakoś tak szczególnie podkreślane. I tutaj niespodzianka, bo cofniemy się daleko, daleko, daleko do tyłu. Cofnijmy się aż do pierwszej księgi Mojżeszowej i do sytuacji, kiedy jest opisana ucieczka Jakuba przed Ezawem. Pierwsza Mojżeszowa, 28 rozdział, od 11 wersetu. Jakub po otrzymaniu błogosławieństwa od ojca Izaaka na skutek groźby Ezawa, że zaraz po, gdy ustanie żałoba po ojcu, zabije Jakuba, który tak go podszedł podstępnie i zabrał ojcowskie błogosławieństwo, Jakub ucieka, udaje się dość daleko, udaje się też na poszukiwanie przy okazji żony. Ale no, ta ucieczka to no, miał kolana tłukły mu się o siebie dość solidnie. I czytamy właśnie pierwsza Mojżeszowa, 28 rozdział. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i stępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. Potomstwo twoje będzie liczniejsze jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: O jakimże lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześniej rano, wziął Jakubów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch i nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. Dla bardziej dociekliwych badaczy pisma powiem, że Betel, nazwa Betel oznacza dom Boży. Natomiast nazwa Luz oznacza rozłąkę. Nazwa Luz oznacza rozłąkę. Kilka dni temu na porannym nabożeństwie mówiłem wam, wspomniałem o tym, że rozłąka z Bogiem to najokrutniejsza kara, jaka może spotkać naszego ducha. Że rozłąka z Bogiem może być przyczyną niewyobrażalnych wprost cierpień dla naszej duszy. Ten kamień zmieniający miejsce rozłąki na dom Boży to nie może być nikt inny, jak tylko sam Jezus Chrystus. Nikt inny tego dokonać nie mógł. Oliwa, która w Starym Testamencie proroczo zapowiada Ducha Świętego, a którą Jakub wylał na ten kamień, wyróżnia ten kamień w sposób szczególny spośród setek czy tysięcy innych kamieni na tej pustyni. Nie wiem, czy pamiętacie ze Szkoły Chrystusa, jak brat Klandenon opowiadał, że w czasie wycieczki do Izraela kazał się zawieźć na pustynię, tam gdzie Jakub wówczas nocował. Przewodnik go zawiózł, mówi: no to gdzieś było tutaj. I Klandenon chodził po tej pustyni i szukał. Przewodnik: dlaczego pan szuka? No tego kamienia, który podłożył się pod głowę. No ale jak go pan pozna przecież? Jak to jak? po oliwie. Po oliwie. Jeden, jedyny. Po 3000 kamieni. To właśnie ten wyróżniający się niezwykły kamień. Jakub rozpoznaje to miejsce również jako dom Boży, a więc miejsce, gdzie wysłuchiwane są modlitwy Bożego ludu i gdzie Boży lud otrzymuje od swojego Boga odpowiedzi na prośby, pytania, błagania. Skąd takie moje wyobrażenie czy myślenie? Wiecie, w innym miejscu w księdze Daniela czytamy, jest przytoczona rozmowa Daniela z archaniołem Gabrielem, który przynosi odpowiedź od Boga i opowiada o problemach, jakie miał po drodze, że został zatrzymany, że archanioł Michał musiał stanąć tam do walki w jego miejsce, by on mógł przynieść odpowiedź od Boga i zapewniał też, że pytanie, które zadał Daniel, dotarło do Bożego tronu. I tak sobie wyobraziłem, że właśnie ci aniołowie wchodzący i wychodzący nieustannie po tej drabinie zanoszą przed tron Boży właśnie nasze prośby, nasze modlitwy i przynoszą stamtąd Boże odpowiedzi. Kiedy w tym śnie zobaczył tę drabinę Jakub, powiedział nic to innego, tylko dom Boży. Wróćmy jednak do naszego budowania. Na razie jeszcze do samego kamienia. W księdze Izajasza czytamy takie prorocze słowa w 28 rozdziale. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Psalm 118 również proroczo zapowiada, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. A już dużo później apostoł Piotr, stając przed Radą Najwyższą, jako oskarżony, prawda, odważnie mówi o Jezusie Chrystusie. Oto on to, dzieje apostolskie nam o tym przypominają, on to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, on stał się kamieniem węgielnym. Ten sam Piotr w swoim pierwszym liście do wierzących pisze tak. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto we wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Fundament postawiony na skalę, zgodnie ze Słowem Bożym, fundament, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, to jest fundament nie do poruszenia, jest to fundament nie do zburzenia, jest to fundament niezniszczalny, niezwykły też z powodu pieczęci, jaka na nim jest postawiona. Paweł w liście do Tymoteusza pisze tak, wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Jak widzicie, dość dużo czasu, przynajmniej w tym kazaniu, zajęło mi najpierw szukanie skały, potem zakładanie fundamentu, pod budowę, ale wierzcie mi, naprawdę wierzcie, że warto. Żyjemy w czasach fast foodów, szybkiego internetu, szybkich kolei, szybkich samochodów, w czasach szybkiego budowania. Oczekujemy też szybkich efektów naszej pracy, szybkich owoców naszych codziennych wysiłków, a tak mało uwagi przykładamy, tak mało uwagi poświęcamy jakości fundamentów, na jakich wznosimy nasze efektowne przecież budowle. Tak mało uwagi poświęcamy jakości tych fundamentów. I mamy jak mamy. Katastrofa za katastrofą, tragedia za tragedią. A o smutnych, tragicznych, strasznych, tak często skutkach tych naszych zaniedbań bardzo łatwo zapominamy. Bardzo łatwo zapominamy albo usprawiedliwiamy je jakimś pechowym splotem niepomyślnych okoliczności. I to wszystko. Warto, naprawdę warto przyjrzeć się wnikliwie, przyjrzeć się dokładnie naszym fundamentom. I dopiero wtedy brać się do budowy. Wrócimy jeszcze raz do czytanego już wcześniej fragmentu listu do Koryntian. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A dalej czytamy tak. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siar, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele, w dzień sądny, bowiem to pokaże. Gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli jakieś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Nie będę tutaj przynajmniej w tej chwili rozwijał tej myśli. Chcę cię jednak, siostro, bracie, zapewnić zgodnie z Bożym Słowem, na podstawie Bożego Słowa, że jeżeli nawet przydarzy ci się katastrofa budowlana, to o twoim zbawieniu zdecyduje fundament, na którym budowałeś. Nawet jeżeli przydarzy ci się katastrofa budowlana, to o twoim zbawieniu zdecyduje fundament, na którym budowałeś. A zatem, kusi tutaj takie nasze proste, leniwe, ludzkie myślenie. Dobra jest, w takim razie nie ma się czym przejmować. Czy mając ten założony, solidny, właściwy fundament, możemy się zatem przestać już troszczyć o to, co na nim budujemy, jak budujemy, z czego budujemy. Czy możemy to budowanie i powstającą na tym fundamencie budowlę traktować tak lekko, nie troszcząc się ani o kształt, ani o tę techniczną, że tak powiem, jakość tej budowli. Pamiętajcie, kochani, że mówimy o budowaniu domu Bożego, a nie o budowaniu kurnika czy gołębnika. Apostoł Paweł pisze nam dalej tak. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Biblia z pewnością jest księgą niezwykłą. I z pewnością bez żadnego uszczerbku możemy ją również nazwać dziennikiem budowy domu Bożego, jak to nazwaliśmy ją na początku. Ale jeżeli chodzi o dziennik budowy, to każdy budowlanie zdaje sobie sprawę, że zarówno wpisanie do takiego dziennika czegoś, czego się nie zrobiło, jak też wymazanie z niego czegoś, co tam było wpisane, jak również zignorowanie jakiegoś wpisu w tym dzienniku, może się źle skończyć, prawda? Takie samo ostrzeżenie znajdujemy w Księdze Objawienia. Apostoł Jan pisze tak. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z udziału jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Drogie siostry i drodzy bracia, miejmy nieustannie przed oczami słowa tej księgi. Budujmy z zapałem, budujmy wytrwale, starannie, budujmy z dumą i radością. Budujmy na skalę, którą jest sam Bóg, nasz Stwórca, nasz Ojciec. Na fundamencie apostołów i proroków, którego drogocennym i jedynym kamieniem węgielnym jest sam nasz Pan Jezus Chrystus. Budujmy najlepiej, jak potrafimy i z najlepszych materiałów, jakie tylko posiadamy. Bo pamiętajmy, budujemy dla Pana. Siebie, swoją rodzinę, swoje życie budujesz jako świątynię Bożą, jako mieszkanie Bożego Ducha. Kościół, nasz Kościół budujemy jako żywe kamienie. I jak czytaliśmy, budujemy się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I tu moje kategoryczne stwierdzenie. Bracia i siostry, wszyscy musimy być budowlańcami, że to tak pospolicie dość nazwę. Bo przecież wszyscy jesteśmy powołani do budowania. W liście do Efezjan Paweł pisze tak. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerzy w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. Rośnie i buduje samo siebie w miłości. To jest przecież to, o czym czytał nam przed chwilą brat Rysiu. I takiego to budowania i takiego wzrostu życzę nam wszystkim na kolejne pracowite lata naszego Kościoła. Tak nam dopomóż Bóg. Amen. Amen.